Radio Praga. Wybijam.
Dzień dobry, Agnieszka Szymańska, Radio Praga. Mam dzisiaj przyjemność gościć Annę Hetman-Krajewską, która z wykształcenia jest tłumaczką i lektorem języka angielskiego, a z zawodu radcą prawnym i adwokatem i prowadzi kancelarię prawniczą Patrimonium. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Też, Jasiu, jesteś autorką książki o tytule Jak dobrze żyć? Poradnik dojrzałej kobiecości. Chciałabym o tym porozmawiać.
Dobrze, możemy porozmawiać, jasne. To jest taka książka, z której jestem dumna, bo to jest moja pierwsza nieprawnicza książka. Wcześniej ukazało się już do dzisiaj 8 prawniczych książek, a to jest książka pierwsza nieprawnicza.
A co Cię skłoniło do napisania pierwszej nieprawniczej książki?
Bo myślę, że skłoniło mnie to, że od 20 lat, i to jest prawie dokładnie, nieco już ponad 20 lat, bo dokładnie w lutym 2005 roku po raz pierwszy poszłam na zajęcia jogi. I już na tych pierwszych zajęciach jogi wiedziałam, że to jest moje, że to jest moja droga, że to jest moja ścieżka. I od tamtej pory joga mnie coraz bardziej zasysała. Najpierw zaczynałam chodzić 2 razy w tygodniu na zajęcia, potem 3, potem 5, a potem w końcu 7.
Cię wciągnęło dość mocno z tego, co słyszę.
Bardzo mocno i rzeczywiście ta praktyka była intensywna, a ja czułam, jak nie tylko moje ciało się zmienia tak w takim pozytywnym kierunku, ale jak rzeczywiście doświadczam więcej takiej wewnętrznej ciszy dzięki tej praktyce. I zaczęłam się interesować głębiej jogą jako filozofią życia, nie tylko jako rodzajem wyrafinowanej gimnastyki. I w związku z tym zaczęłam też praktykować pranayamę, czyli świadomy jogiczny oddech. A potem też po iluś latach, bo to też się nie działo wszystko od razu, po iluś latach włączyłam też medytację jako stały element mojej codziennej praktyki. I teraz to tak wygląda. I czułam, jak to bardzo zmienia moje nastawienie do życia. Doświadczałam, że nie tyle życie się zmienia, tylko moje nastawienie do życia jest inne, bardziej takie nasączone spokojem, elastycznością, otwartością i w związku z tym zaczęłam doświadczać, że dobrze mi się żyje.
Z tego, co słyszę, ta ścieżka do napisania tej książki trwała jakiś czas, także z praktykowania jogi do pisania książki o życiu, o samopoczuciu, o kobietach, o menopauzie. Także wydaje mi się, że w książce wyjęłaś dużo ważnych rzeczy i tutaj bym Cię poprosiła, żebyś opowiedziała na tej książce, bo ja ją przeczytałam, bardzo się fajnie czyta, jest łatwo i lekko przyjemnie napisana, ale dużo jest tam mądrości, oprócz mądrości relacyjnych, o takich właśnie na co dzień zaleceniach, mówisz, małymi kroczkami, zacząć od zmiany, żeby nie przerażać się, jednak mieć jakiś tam plan działania, ale tak właśnie stopniowo, bez gwałtownych zmian, na przykład diety, czy jakiejś codziennej aktywności, ale tak zachęca, żeby stopniowo przypatrywać się sobie, także zastanowić się, co z tym można zrobić i w jaki sposób to praktykować.
Tak, to jest dokładnie ta idea, która mi przyświeca, żeby zmiana była ekologiczna. Czyli żeby była taka akceptowalna dla mnie, jako osoby, która coś chce zmienić w swoim życiu, bo jak nasz plan zmiany życiowej będzie nadmiernie ambitny, czyli na przykład 2 razy w tygodniu pełna sesja jogi trwająca 1,5 godziny, to bardzo prawdopodobne, że doświadczymy porażki, bo to nam się nie uda. Bo skoro do dzisiaj nie udawało nam się, żeby poświęcić czas na 2 razy w tygodniu na taką aktywność 1,5 godziny plus dojazd, to niekoniecznie od następnego poniedziałku uda nam się to zrealizować. Ale co by się stało, gdybyśmy wprowadzili sobie 10 czy 15 minut jogi dziennie? I to jest taka idea, którą nazwałam mikrojoga. Idea, która zakłada, że czerpiemy z tej praktyki codziennie, ale bardzo mały łyczek, czyli 10-15 minut, a może nawet 5, jeśli tylko tyle mamy do zagospodarowania. Bo myślę, że każdy z nas ma 10-15 minut dziennie do zagospodarowania i może zrobić taką prostą praktykę, na przykład świadomy oddech przez 5 minut i przez 5 minut medytację polegającą na obserwowaniu oddechu. I zapewniam Ciebie i słuchaczy, że po tygodniu takiej praktyki, jeśli codziennie rzeczywiście te 10-15 minut poświęcimy na taką praktykę, to zaczniemy doświadczać zmiany. Zmiany polegającej na tym, że nasz układ nerwowy zacznie się wyciszać, zacznie się uspokajać, a my będziemy doświadczać więcej wewnętrznego spokoju, więcej takiej spójności wewnętrznej. I można to w ten sposób załatwić. Właśnie malutki kroczek. Jestem zwolenniczką takiej japońskiej filozofii zmiany, to się nazywa kaizen, czyli jak najmniejszy krok. Wyobraź sobie jak najmniejszy krok ku zmianie. Czyli wyobrażasz sobie ten punkt docelowy, gdzie chcesz dotrzeć, ale pierwszy krok ma być jak najmniejszy. I potem kolejny też ma być jak najmniejszy, ale taki, który rzeczywiście jesteś w stanie zrealizować.
Też dużo mówisz o miłości własnej do siebie, żeby na tym też skupić swoją uwagę. Też mi się wydaje, że czasami, szczególnie my kobiety, w tym takim pędzie zapominamy często o sobie, jesteśmy często na ostatnim miejscu w zaopiekowaniu sobą. A tu w tej książce przemawia taka mądrość właśnie polegająca: zatrzymaj się, tu też wspominasz o menopauzie, o takim okresie, w którym kobiety też zmieniają swoje nastawienie, też się zmienia ich życie, gospodarka hormonalna, i też na to zwracasz uwagę, żeby to też to przyjąć, że zaakceptować, ale też pomyśleć o sobie, żeby jednak wspominać, żeby jakieś rozwiać pasje, trochę przekierować relacje, inaczej też wyglądają twoje zobowiązania, zazwyczaj dzieci są odchowane i tak dalej. Także tutaj też na to zwracasz dużą uwagę.
Tak, bo myślę sobie, i to jest też takie moje doświadczenie, bo w ogóle ta książka jest bardzo tak napisana z mojej prawdy, z mojego wnętrza. Wszystko, o czym napisałam, to jest przepraktykowane na sobie. Myślę, że proste takie przysłowie jest, że z pustego Salomon nie naleje. I myślę, że tak jest, że jeżeli my nie będziemy dawać sobie akceptacji, życzliwości, takiej auto-życzliwości, auto-akceptacji, to trudno, żebyśmy wykrzesali z siebie życzliwość, empatię dla świata, dla innych osób. Że wszystko zaczyna się od siebie i tutaj nie chodzi w ogóle w żaden sposób o jakieś egoistyczne postawy, tylko chodzi o zdrową, mądrą postawę, takiego dokochania siebie. Wiem, że to jest taka, no, modny wątek, modne trendy, ale myślę, że to jest bardzo prawdziwe, że to jest tak jak w 11. przykazaniu, które przekazał Jezus Chrystus. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Ostatnio trafiłam na taką książkę Jezus Chrystus jako najlepszy, czy tam największy terapeuta, psychoterapeuta. I myślę, że to jedno zdanie, przecież tak naprawdę to zdanie, to 11. przykazanie, przykazanie miłości, ono jest jakąś kwintesencją w ogóle współczesnej psychologii, czy współczesnej tego trendu rozwojowego, czyli właśnie, żeby kochać siebie, żeby akceptować siebie, przyjmować siebie z blaskami i cieniami, które nam towarzyszą, bo jesteśmy ludźmi, a nie maszynami. A to już Jezus powiedział ponad 2000 lat temu, jakże to jest mądre. I rzeczywiście, myślę, że tak jest i też tego doświadczam, że kiedy umiem siebie przyjąć, utulić, no właśnie z tym, co jest moją mocną domeną i tym, co nie do końca jest tym mocnym moim jakimś atutem. I umiem siebie zobaczyć jako człowieka też, który potyka się, któremu niekoniecznie wszystko idealnie wychodzi, bo to tylko nam się tak wydaje, że innym to się inni ogarniają. A dlaczego ja nie ogarniam? Inni tak samo nie ogarniają jak ty. I dopóki tego nie zaakceptujesz w sobie, to nie będzie tego dobrego życia. Więc myślę, że to jest bardzo ważne. A ta miłość własna to właśnie chodzi mi o przyjęcie siebie w całokształcie, w całej swej rozciągłości.
Super. Także przeplatasz ten przewodnik opowieściami o Indiach. Co cię skłoniło na podróż do Indii? Jednak to jest inny świat. Tam jest oczywiście ta kolebka jogi i też wspominasz o różnych sposobach oczyszczania i podchodzenia do życia.
To była w ogóle taka podróż niezwykła, trwająca prawie miesiąc i niezwykła też dlatego, że pojechałam sama, choć nie był to mój pierwszy raz w Indiach, bo byłam już w Indiach jako turystka, a wtedy, no niecałe półtora roku temu, pojechałam tam napisać książkę, właśnie tę, Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Pojechałam do Indii, żeby napisać książkę i żeby też doświadczyć tego, co od dawna za mną chodziło, a mianowicie panchakarmy. Panchakarma to jest w ajurwedzie taki cykl zabiegów detoksykujących. Ten cykl składa się z różnych form zabiegów, od masaży poczynając, ale poprzez różne inne doświadczenia fizyczne, takie, które mają nas oczyścić. I rzeczywiście oczyszczają w niezwykły sposób i taki bardzo gruntowny. Aż minimalnie ten cykl panchakarmy trwa 2 tygodnie, tak od 2 do 6 tygodni. Więc żeby doświadczyć pełnej panchakarmy, to trzeba na to no, co najmniej 2 tygodnie przeznaczyć.
To jest dość świadomy proces oczyszczania.
Bardzo. Tak, to jest świadomy proces oczyszczania, który jest nadzorowany, monitorowany przez wyspecjalizowanego lekarza ajurwedyjskiego, który patrzy na Ciebie jako na pacjenta i umie zdiagnozować, czego Ty potrzebujesz konkretnie, bo to on decyduje o tym, jakie konkretnie zabiegi, w jakich dawkach, w jak ile dni dostaniesz, będą Ci zaaplikowane. I pojechałam tego doświadczyć, ponieważ od ajurwedą interesuję się od dawna i bardzo wiele zasad ajurwedy, czyli starożytnej medycyny indyjskiej stosuje i to rzeczywiście stosuje regularnie i codziennie. Natomiast panchakarmy nigdy nie doświadczałam. W Polsce też można tego doświadczyć, ale nie w takim pełnym wymiarze jak w Indiach. No i taki był cel tego wyjazdu. I rzeczywiście to był niezwykły wyjazd. To było takie też zmierzenie się z pewnymi no, trudami, też z dyskomfortem, z lękiem, że samotnie jadę, samotna kobieta jedzie do miejsc, które znalazłam przez internet, bo znalazłam 2 kliniki ajurwedyjskie w ciągu tego miesiąca, byłam w 2 miejscach, więc no, to było takie doświadczenie też głębokiej transformacji, nie tylko na poziomie fizycznym, ale też na poziomie takim mentalnym i emocjonalnym.
Dużo, Asiu, mówisz tej harmonii ciała, umysłu i ducha. Widzę, że te poszczególne etapy życia powodują, że w tej książce zawarłaś dużo swojej takiej mądrości, ale także włączyłaś dużo takich elementów i z hinduizmu i właśnie i tej jakby różnych elementów, które ładnie tak harmonijnie połączyłaś w tej książce.
Bo to jest tak jak życie, no, też życie każdego z nas to taka mozaika różnych elementów, różnych doświadczeń. Myślę, że dobre życie polega też na tym, że te elementy tak pasują do siebie, jak w mozaice, bo one pasują, tylko my nie zawsze umiemy zobaczyć to, że ten wzór jest piękny, tylko czasami coś nas uwiera i myślę, że to jest właśnie to... Ten klucz do dobrego życia to zaakceptowanie tego, co się wydarzyło i wydarza w naszym życiu. No i tak, także to jest moje życie, tak jak życie każdego z nas, jest mozaiką tych różnych doświadczeń. I wzór układa się piękny, summa summarum, tak myślę.
Dużo też mówisz o praktyce oddychania, także o medytacji, także oprócz jogi i medytacji oczyszczania. Dużą rolę jednak w tej książce czytam, że jest duża rola medytacji. Co ona Ci daje, Asiu?
Tak, dziękuję Ci za to pytanie, bo rzeczywiście to tak jest, że kiedyś sobie uświadomiłam, że gdybym miała dzisiaj wybrać jedno narzędzie takie pracy ze sobą, mając no, asany jogowe, tak, czyli te pozycje ciała, techniki oddechowe czy właśnie medytacje, to wybrałabym medytację. Myślę, że to jest taka królowa metod pracy ze sobą, ze swoim ciałem, umysłem, emocjami. Medytacja daje takie bardzo głębokie dotknięcie swojego wnętrza, takiego swojego rdzenia. No, w zależności od światopoglądu można powiedzieć, że to jest może dotknięcie boskości, czy jakiejś najwyższej energii, tego boskiego elementu, który jest w każdym z nas. To już by każdy sam sobie to interpretuje, czy sobie to jakoś nazywa. Dla mnie to jest właśnie dotknięcie tego czegoś takiego niezwykle cennego, czegoś wspólnego dla wszystkich istot żyjących. I to daje takie doświadczenie właśnie jakiegoś zespolenia ze światem, takiego uspokojenia wewnętrznego, wyciszenia tego, co na takim poziomie powierzchownym się w nas odzywa, czyli takie.
Tu muszę trochę tej harmonii, żeby
Tak.
poczuć, puścić, odpuścić.
Tak, myślę, że to daje właśnie medytacja. Takie puszczenie daje to doświadczenie, głębokie doświadczenie bycia rzeczywiście tu i teraz, czyli nie przejmowania się przyszłością, co często przecież nam towarzyszy, nie wylewania łez nad przeszłością, co przecież też jest często źródłem cierpienia człowieka, tylko medytacja daje prawdziwe takie doświadczenia bycia teraz, tutaj i doświadczenia tego, że ten moment bieżący już jest momentem pełnym obfitości, właśnie już jest momentem obfitym i niczego więcej nie trzeba. To nie znaczy, że to jest, jakby, że to prowadzi nas do abnegacji, to w ogóle nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby właśnie zharmonizować to swoje funkcjonowanie, czyli właśnie nie przejmować się nadmiernie przyszłością i nie płakać nad przeszłością.
Dużo w tej książce o otwartości, elastyczności, także pozostawianiu starych przekonań. Także tu cytujesz słowa swojej mamy, które jakby też definiują naszą kobiecość, naszą rolę. Też mi się wydaje, że dużo mamy jako my kobiety presji społecznej do pełnienia jakichś ról. A u ciebie w tej książce ładnie to wszystko tak jednak przeprowadzasz ten proces małymi, drobnymi kroczkami, właśnie przez pracę z ciałem, umysłem i duchem. Bardzo ładnie to połączyłaś właśnie w przewodniku dla kobiet. I chciałabym się zapytać, czy w najbliższym czasie planujesz jakieś spotkania, tak żeby słuchacze Radia Praga mogli uczestniczyć w nich?
Rzeczywiście w najbliższym czasie w Warszawie będą spotkania, bo będą też w innych miastach, ale może głównie skoncentrujemy się tu na Warszawie. Już 8 marca, czyli w Dzień Kobiet, a to jest w tym roku sobota, to o 12 w Terminalu Kultury Gocław, no czyli też Praga, Praga Południe, w Terminalu Kultury Gocław, a konkretnie w bibliotece w Terminalu Kultury Gocław, będzie o 12, czyli w samo południe spotkanie autorskie, które tak naprawdę będzie bardziej świętem kobiecości. Tak jest moje i Magdy Kuszewskiej, która będzie prowadzić to spotkanie, wspaniałej dziennikarki i pisarki, żeby to było święto kobiecości. Będzie wiele kobiet mocy zaproszonych, też kobiet, które zaprosiłam do wypowiedzenia się w tej mojej książce. Potwierdziły one swoją obecność, więc myślę, że będzie to naprawdę takie niezwykłe spotkanie, które nazwałam Świętem Kobiecości. Więc serdecznie zapraszam i zapraszam nie tylko kobiety, również zapraszam mężczyzn, bo będzie tam wiele uniwersalnych prawd. I zapraszam kobiety nie tylko dojrzałe, ale również młodsze, bo to nie będziemy się tutaj ograniczać. Drugie spotkanie w najbliższym czasie w marcu w Warszawie będzie 13 marca, to jest czwartek o 18:30 w miejscu aktywności lokalnej na ulicy Kasprowicza na Bielanach, czyli po drugiej stronie Wisły niż Praga, więc są akurat w ciągu kilku dni, jednego tygodnia na obydwu brzegach Wisły będzie spotkanie autorskie wokół książki.
Asiu, bardzo Ci dziękuję za opowieść o książce i o sobie i serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy do odwiedzenia i wysłuchania spotkania autorskiego Asi. Także serdecznie dziękuję i pozdrawiam Radio Wraka, Agnieszka Szymańska.
Dziękuję bardzo, dziękuję Agnieszko za zaproszenie i za mądrą rozmowę. Dzięki.
Radio Praga.